Bruno Winawer. Dług honorowy. Osoby. Profesor Metz, Kozdrajski, Kulka, Husiatyński, Albertyna. Dygnitarz w magistracie. Daveroes, Rudi, Zofia, Senta, doktor Pech, Lina, van der Linden, sekretarka, kelner, głosy.
Dobry wieczór.
A, dobry wieczór, panie profesorze. Nareszcie pan przyszedł. Kelner, kawa dla pana profesora.
Nie, nie, niech pan zaczeka.
Jak pan sobie życzy?
Panie Kozdrajski, widzi pan to? Wyzyskiwałem pewnego szaleńca. Dorosły człowiek brał u mnie lekcje fizyki. Widać przejrzał, bo poświęcił się karierze dyplomatycznej.
Ale zapłacił panu?
300 złotych. Kiedyś zwrócę wszystko, co do grosza jego spadkobiercom. Chodźmy do jakiejś dobrej knajpy. Muszę z panem pogadać.
Po co się stąd ruszać? Można zażądać coś z restauracji. Kelner! Kartę restauracyjną.
Kartę restauracyjną? Służę.
Schabici, rydzyci, nodzi w galarecie. Idiotyzm. Nauka ścisła powinna zrewidować te niedorzeczne jadłospisy.
Panie starszy, losoś, pieczarki z rusztu, jarzębia Baczewskiego i dwie porcje indyka.
Sprawdzę, co mają na dole. Dwie porcje indyka.
Zaczekaj pan. Ja jednak wolałbym uczciwą porcję schabu. Lubię jedzenie, ale to się czuje.
Służę szanownym panom, później kawa i koniaczek. Mają w bufecie doskonałego martela.
Dobrze, wypijemy i kawę, i koniaczek.
Bank rozbili, czy jak?
Czasu mam teraz tyle, że mógłbym nim kilka rodzin obdzielić.
Jak to? A redakcja?
Wylali mnie. Kronika naukowa dla kogo? Czytelnik lubi wypadki i kradzieże.
Służę.
No, pańskie zdrowie, panie Józefie.
A nie, nie, pańskie.
I pańskie, panie Kozdrajski. Koniec ze wszystkim. Nie jestem zdolny do żadnej pracy, rozumie pan? Wyludzałem pieniądze od ludzi, dając im w zamian wiadomości na nic niepotrzebne. Wie pan, co mnie trzyma przy życiu? Zbrodnia.
Zbrodnia?
Popełniłem zbrodnię. Niech się pan tylko zbyt wielkich rzeczy nie spodziewa. W całym moim życiu były same drobne sprawy. Napijemy się.
W pańskie ręce.
Widzi pan? Wykoleiła mnie wielka wojna. Musiałem rzucić pracę w laboratorium. To było za granicą. Przyjechałem do kraju w 17 roku i zacząłem szukać zarobku. Uczyłem fizyki w szkołach. Uczniowie moi są dziś na wysokich stanowiskach, jeżdżą własnymi samochodami, noszą teki z mocnej, żółtej skóry, palą cygara, mają futra. Po co im były moje lekcje fizyki? Nonsens!
Panie profesorze, fizyka. Napijmy się.
Do dna. Kilka tygodni temu otrzymałem list.
List?
Chwileczkę, niech pan spojrzy. Przyszedł do kancelarii Politechniki. Stamtąd skierowali go do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich, a nawet do Muzeum Przemysłu. Pan rozumie po niemiecku?
No, średnio. Znam tylko krótsze słowa. Kartofel, salat, kalps, leberpasztet.
Niech pan słucha, będę tłumaczył. Wielmożny pan doktor Wiktor Metz, docent, a może już profesor fizyki, Warszawa, Prawdopodobnie któryś z wyższych zakładów naukowych.
No, nic dziwnego, że się ten list szpędał po całym mieście. Cóż, że w ogóle doręczyli go panu?
Przeznaczenie. Moira, jak mawiali ongiś Grecy. Niech pan uważa. Frankfurt nad Menem, 17.4.1921 rok.
Sprzed 7 lat?
Tak, panie Józefie. Szanowny panie doktorze Metz. Nie wiem, czy pan pamięta Fleischera, mechanika z Instytutu Fizycznego, bo to już kupa czasu, jakieśmy się rozstali przez tę przeklętą wojnę. Piszę do szanownego pana doktora, bo nie wiemy, gdzie się podział ów preparat radu w aluminiowej tubce, który nam, przypomina pan sobie, podarował ekscelencja profesor radca stanu, nieboszczyk Ehrlich. Przeszukałem wszystkie skrytki, ale znalazłem tylko rurkę metalową. Rurki szklanej, wewnętrznej i radu nie ma. Ponieważ tylko ja i pan doktor mieliśmy klucz od tej szafy przy pokoju, więc chciałbym się spytać, czy pan doktor czego nie wie. Przez 6 lat nikt tu nad promieniami nie pracował i nikt do szafki nie zaglądał. Proszę o rychłą odpowiedź i przepraszam, że pana niepokoja. Uklony. Szacunkiem. Wilhelm Fleischer, mechanik.
Cóż mu pan odpisał?
Nic. Ach, żeby mnie pan zabił. Nie pamiętam, co się z tą tubką stało. Rozumie pan teraz, panie Józefie, na jedyny jaśniejszy okres w moim życiu pada cień. Pan nie zna instytutów naukowych. Po 100 latach będą pokazywali studentom na wykładach próżną metalową pochewkę. Mieliśmy tu niegdyś wspaniały preparat radowy, prezent radcy Ehrlicha, laureata Nobla, ale powierzyliśmy go pewnemu cudzoziemcowi, niejakiemu doktorowi Metzowi z Warszawy. I oczywiście zaginął i doktor, i preparat. Aus, verloren, nie ma. Oto jaką zdobędę nieśmiertelność.
Ile taka tubka kosztuje?
200 do 300 dolarów.
Pan ma zamożnych krewnych?
Nie. I nigdy nie zgromadzę 300 dolarów. Przepadło. Panie Kozdrajski, finis. Rozmawia pan z defraudantem.
Służę panu. Indyczek. Schabit.
Pańskie zdrowie, panie Józefie.
Profesorze, głowa do góry. Mam pomysł. Genialny. 300 dolarów? Furda. Pieniądze można chwytać po prostu z powietrza. Jest w Warszawie pewien obywatel ziemski. Nabyliśmy nieduży warsztat ślusarski na Gęsiej, tuż pod cmentarzem. Dopuścimy pana do spółki na trzeciego. A cóż by to był za świat, gdyby tylko szachraje zbijali fortuny. Dorobimy się i my. Pan nam pomoże od strony naukowej. Teraz ruszymy pełną parą. Wspólnik, doktor i profesor, a?
Stygnie panu szwab.
Głupie jedzenie, ale smaczne. Uważaj pan. Mogą nas podsłuchać? Ten pomysł strzelił mi do głowy podczas koncertu w Filharmonii. Czy zastanowił się pan, ile ludzkość wytwarza hałasu? Tu ktoś gra, tam ktoś śpiewa, wszędzie gada, a gdzie indziej wytupuje cholubce, bije z całej siły polką w bęben. Marnujemy energię. Panie, ogromną energię. Na szczęście potrafimy już zamieniać wszelkie dźwięki, głosy na prądy elektryczne. W zwykłym telefonie, w radio przetwarzamy słowa na kilowaty. A co tu dużo gadać, mówię przecież z fachowcem. Panie, mamy już pewne rezultaty na Gęsiej. Niech pan posłucha. Za rok, dwa, pan poseł będzie sobie gadał w Sejmie. A my puścimy jego mowę przez odpowiedni transformatorek i patrzcie państwo, orator zapala małą żarówkę w mieszkaniu człowieka ubogiego. Jakiś idiota ma odczyt o duchach i życiu pozagrobowym. Nic nie szkodzi, wal, bracie. Twoja gadanina porusza motorek w pralni elektrycznej na dobrej. Pędzimy tramwaje głupstwami, które ludzie wygadują. Obracamy dynamo maszyny pytaniami retorycznymi i dętym patosem. Pan rozumie, co to za dobrodziejstwo dla kraju? Co tam głupie 300 dolarów? Miliony wyciągniemy z powietrza. Miliony! Pańskie zdrowie.
to laboratorium doświadczalne towarzystwa Vox Motor?
Tak. Pan do kogo?
Nazywam się Metz. Pan Kozdrajski kazał mi się tu stawić.
Aha, ja nic o tym nie wiem. Gdy zobaczysz siotkę, bo to jeszcze kłaniaj i powitania jej słowa złóż. Pan chce się przyjrzeć naszej robocie, czy jak?
No tak, właśnie. Wiem, że wynalazcy niechętnie pokazują swoje doświadczenia.
Nie, no owszem, głupstwo. Pan się tu takich rzeczy napatrzy, że panu oko zbieleje. Niech pan sobie siądzie na pace tym.
No,
baba Szelma nie napaliła w piecu i zimno tu jak w psiarni, ale pokoik niewielki i ogrzeje się od palnika gazowego. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim?
Przepraszam, co? Nie dosłyszałem.
Nie, nic. Czy pani mieszka sama? Śpiewam sobie.
Aha.
Czy pani mieszka sama, czy... A psik.
No co to? Kot nie lubi pilnika.
Palnika też. No trudno, musi się przyzwyczaić. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
Pan profesor. No mówiłem, że się nie zawiedziemy. Pan profesor pozwoli. Pan Marceli Husiatyński, obywatel ziemski, wybitny radioamator.
Bardzo mi przyjemnie.
Pan profesor pracował już praktycznie? Bo to te wszystkie ciążenia, grawitacje, galileusze z kolumbami chleba nie dają. Praktyka, ot, to jest. Pelt, jak słusznie powiadają Niemcy. Jakżeż tam, panie Kulka?
A no nic, powolutku. Aby dalej. Z tyłu batem i uwaga na skrętach.
Panie Kulka,
proszę.
Pokażemy panu profesorowi, coście tam z panem Kozdrajskim zmajstrowali.
A no robi się. Uwaga, uwaga. Rudy kocur pociągnięty za ogon, skoro tylko miałknie, wprawi w ruch tę oto wskazówkę. Voilà! No, teraz pańska kolej, panie Husiatyński. Uwaga, uwaga! Pan Husiatyński, pociągnięty...
No, bez głupich żartów. Sam coś głośno powiem.
A, tu, do tego olejka.
Nazywam się Husiatyński. Marceli Husiatyński. O, słyszycie? Dzwoni!
Dosyć! Teraz ja gwizdem rozżarzę ten drucik. Niech pan uważa, panie profesorze.
Oj, dwie dziurki w nosie, skończyło się. Przewód zerwany.
No cóż, profesorze. Tylko tak dalej, panie Kulka. Pokażemy światu, gdzie raki zimują. Ulez crevis pas l'hiver. A teraz, panowie, pozwólcie za mną. Do widzenia, panie Kulka.
Do widzenia.
Do Bristolu. Zrobimy kokosy, rozumiecie? Sprowadzam komisję rzeczoznawców. Żądam subwencji. Stawiamy przemysł na nogi. Państwo musi nas poprzeć! To miliony, słyszycie? Miliony! Pomoc! Eksplozja!
Pomoc!
Cała Warszawa, zobaczyć musi to, tararirara.
No rozumiem, kochany profesorze. Tempo.
Wydmuchał pan chyba ze 100 szklanych banieczek, pełne pudełko po dizach. Wspaniale banieczki, precyzje, cudo. A dlaczego takie małe?
Widzi pan, w tych banieczkach umieszczę blaszkę i druciki.
Fantastyczne! W takich malusieńkich banieczkach! Epokowe, kolosalne! Amerykę szlak trafi! Subwencja murowana!
Ja jestem Wacuś genialny, Wacuś co w głowie, Wacuś sam nie wie co. Ja jestem Wacuś genialny, Wacuś...
Jak tam profesor?
A cholera go wie.
Ciszej. Majstruje coś koło zlewu.
Zatkał uszy watą.
O mój Boże, zaziębił się.
A cholera go wie. Nawet po parę głębszyk nie puszcza pary z gęby.
Co on właściwie robi?
Nic.
Co?
No przecież mówię, nic. Próżnie.
Profesor Metz?
I niech pan pobuja swojego wuja. Taridarira,
taridara. Zaraz, zaraz. Profesorze, co to jest ta pajęczynka z drucików? Kopiuje pan wzorki z koronek prababki, czy jak?
O, widzi pan, panie Józefie?
A ma pan lupę? Wie pan, obawiam się, że Husiatyński wolałby...
Panie Józefie, wszechświat powstał z nicości. Sprowadzam więc urządzenie do możliwie najmniejszych rozmiarów. Tak. Nicość to nicość. Tak. No i pragnę się uwolnić od wszelkich dźwięków. W tych banieczkach jest próżnia.
Wydaje mi się, że pan Husiatyński wolałby...
Pompka, pompeczka, drucik, druciczek. Szkiełko, szkiełeczko. I jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
Proszę, proszę, siadajcie, panowie.
Dziękuję uprzejmie. No, może pan tutaj, tak.
O, jaki dobry. Bardzo dobrze.
Przepraszam panią, pani Tyno. Musimy jednak omówić w pani obecności kilka pilnych spraw. No trudno, interesy. Może pani przejrzy tymczasem gazety. Proszę spojrzeć, co grają. Kabaret, kino, dancing. Jestem do dyspozycji. Panie Kozdrajski.
Słucham pana.
Pan rozpowiadał mi cuda o zdolnościach pana Meca.
Tak.
Proszę o szczegółowy raport. Aha. Co zdziałał pan Mec?
Trudno mi odpowiedzieć.
Przepraszam, pytam pana Kozdrajskiego.
Tak, więc pan doktor Mec zabrał się do pracy systematycznej. Ponieważ mamy eksploatować harmider, więc pan doktor chce się izolować od wrzasku i dźwięków ubocznych. Więc wytwarza ciszę.
Milczenie jest złotem, ale
tak,
na to złoto nikt nam nie da pożyczki.
Tak.
Pan Metz nie może ustawicznie otaczać się mglami pytia.
O, pytia, jakie to zabawne.
Droga pani Tino, jeszcze chwilę. Zaraz będę do usług. Słucham tedy.
Pracuję w warsztacie zaledwie od 10 tygodni. Tak. Sam, bez żadnej pomocy.
Tak.
Zupełnie bez pomocy.
Tak, no a jak to? A kulka?
A nie, o kulce to później. A więc sam lutuję, sam wykonuję roboty szklarskie, dmucham, zatapiam. Jestem na drodze do pewnego odkrycia.
No właśnie.
Odkrycie, no to może za dużo. W każdym razie zagadnienie jest dla mnie nowe. Za granicą pracowałem nad optyką nowoczesną, a tu chodzi o mechanikę i sprawy akustyczne.
Właśnie,
bądź co bądź, zdaje mi się, że można będzie stworzyć taki przyrząd.
A panikuje?
Halasomierz. Damy ludziom tani, niewielki instrument, który zarejestruje nawet największy harmider w mieszkaniu lub gdzie indziej. No zamiast dużo gadać, powiemy. Wszczął się tumult i halasomierz wykazał 10 stopni, powyżej zera.
O, proszę.
Albo sztuka nie miała powodzenia. Halasomierz po drugim akcie spadł do 2 stopni. Ha-hu!
Ha-hu. Dlaczego ha-hu?
A bo nazwałem ten przyrząd halasomierz Husiatyńskiego.
Dziękuję. Raczej panowie myślą, że w takich głupstwach będę lokował kapitał. Żywy grosz. To żarty. Żyjemy w czasach turbin, motorów, dynamo maszyn.
Dynamo maszyn!
Proszę cię, ostatnio. Proszę, panie Tyno. Trzeba stworzyć energię. Silniki, nie figle. Piccolo!
Piccolo!
Czekam na telefon. Proszę powiedzieć portierowi czy innemu diabłu, że siedzę tu w restauracji. I piwo pilzneńskie, oryginalne, butelka. Nie rozumiem, co panom się stało. Byliśmy przecież na najlepszej drodze. Na własne oczy widziałem, że kot
miauczeniem poruszał wentylator. Zainteresowałem przemysł i handel, wojsko, a tymczasem co? Hahu! Halasomierz.
Tak, no ja sądzę, że to chwilowy zastój. Chwilowy i przemijający. Uszy do góry. Prawda, proszę pani?
Do góry.
Tak.
Panie Arbet, Albertyna z tymi sprawami nic nie ma wspólnego. Zakłady przemysłowe Fox Motor zawiodły się na panu, doktorze Metz.
Ale no...
No to nie jest Ford, ani Krupp, ani Siemens. Nie rozumiem. Wygląda raczej na ciepłe kluski, niż na kogoś, kto ma stworzyć energię. Jak myślisz, ty, no?
Zabudno! Nie sądziłam, że życzysz sobie, bym się interesowała panem doktorem. Aha, jak się tak uważnie przypatrzysz, to... No pan profesor jest uroczy, uroczy.
Naprawdę.
No, panie profesorze, nie, może jeszcze troszeczkę.
Dziękuję pani, naprawdę. Nie poczuwam się do żadnej winy. Jeżeli ten wąsaty ślusarz...
Kto?
No jeżeli kulka... Nie, no głupstwo. Dzisiejsza technika ma tysiące różnych sposobów. Trzeba znaleźć coś nowego. Inaczej nowego. Mamy do czynienia z tak zwanym trikiem.
Co ten człowiek wygaduje?
Można obracać wentylator, można wysadzić Alpy w powietrze, nie tylko za pomocą miauczenia głupiego kocura, ale wzmacniając odpowiednio bzykanie muchy. Amplifikacja, relé, przenośnik. To nie są nowe źródła energii. A ślusarz ma baterie, akumulatorów w piwnicy pod podlogą. Tak zwane relé, obwód boczny, szant.
Kredyty, Vox Motor, patent.
Vox Motor to blef, Vox Motor to blaga. Nie wiem, kto kogo nabiera. Wiem jedno, wąsal chowa akumulatory pod podlogą.
Pod podlogą, tak jest.
Przepraszam, pan nas obrażał. Jak to pan nas oskarżał o oszustwo?
Ale...
Teraz, kiedy PAT i PKO? Kiedy Ministerstwo Spraw Wojskowych? Kiedy inwestycje kapitałów obcych?
Chwileczkę, zaraz. Troszkę miejsca, zaraz. Weźmy papier i ołówek, proszę, rysuję. Ślusarz, amplifikator, szant, wentyl, woltaż, proszę, amper. Tu mikrofon, frekwencja, moduł, inercja, frekacja.
Tak.
Pan Husiatyński do telefonu.
Zaraz idę. Sądzę, panie Metz, że naszą współpracę możemy uważać za skończoną.
Ale dlaczego?
Coś podobnego.
Nie.
Po dwóch miesiącach. Piekło i szatani.
O Boże. Boże.
Boże, Boże, mógłbym rozwiązać wszystkie zadania, nad którymi ślęczą nieszczęśliwe dzieci na całej kuli ziemskiej. Rozumiem teorię względności i pamiętam, jakie są wymiary wszechświata. O, wy wszyscy, którym przydadzą się podobne wiadomości, zlóżcie się! Odstąpię wam tę wszechwiedzę za $200! Zlóżcie się i niech to wszyscy diabli porwą! Piekło i szatani, diabli! Głupie $200, no nie więcej, 200. Eureka, mam! Odręczne listy laureatów Nobla. Zaraz, papier listowy, obsadka. Wielmożni panowie Tinker i synowie, antykwariusze w Londynie. Dżentelmeni, posiadam kilka listów. Ludzi wybitnych, genialnych. Kilka listów Michelsona, Ramseya, Lorenza, które otrzymałem po opublikowaniu mojej pracy doktorskiej. Muszę je sprzedać. No wiem, że czynię źle i że zazwyczaj dopiero rodzina adresata po jego śmierci ciągnie zyski z takich skarbów i depozytów. Ale niech mnie tłumaczy to, że rodziny bliższej nie mam. Nie wiem, co by się z tym wszystkim stało po mojej śmierci. Przed zgonem pragnąłbym spłacić pewien dług honorowy. Tak, dług honorowy. I muszę zdobyć w jakiś sposób co najmniej $250. Prześlę panom jutro w paczce poleconej
listy i książki z dedykacjami odręcznymi ludzi wybitnych. Szanownemu koledze, wielce szanownemu panu doktorowi T.F. A jeżeli ta cała propozycja okaże się śmieszna i dziecinna? Wyrazy najgłębszego szacunku, profesor doktor Wiktor Metz. Trudno. Tyle świństw dzieje się na świecie, przybędzie jeszcze jedno. Nie wierzę w spirytyzm, ale gdyby nawet duch wielkiego Remseja czynił mi którejś nocy wyrzuty, nie będę się lękał. Powiem, mistrzu, honor ludzki jest więcej wart od najcenniejszych pamiątek i relikwii.
Panie profesorze! Panie profesorze!
Witam pana, panie Józefie. Dawnośmy się nie widzieli.
Mam dla pana 600 zł. Zaległa garza, profesorze. No. Towarzystwo Vox Motor rozpadło się. Właściwie odleciał motor. Vox został. Husiatyński ze ślusarzem Kulką pracują teraz w metapsychice i w artykułach pozagrobowych. O, ja te pieniądze dla pana noszę i noszę. Wypadł mi z pamięci numer pańskiego domu. Ulica też. Obszedłem już Chorzą, Piękną, Koszykową, na Próżno. Dzisiaj miałem iść na Mokotowską, jutro na Polną i Plac Unii Lubelskiej i tak dalej. Kochany profesorze.
Stało się. Wyjeżdżam za granicę.
Co? Za te 600 zł?
Ale nie. Zdobyłem $250. Sprzedałem cenne listy. Kazałem sobie całą sumę wypłacić w monetach jednodolarowych. Aha. W ten sposób człowiek czuje, co ma i czego się wyzbywa. Jest oszczędniejszy, przezorniejszy. Muszę jechać tam, pan wie, moja sprawa honorowa.
Tupka!
Tak, Tupka.
A no, wszystkiego najlepszego. Może pan jeszcze kiedy wróci? Popracujemy nad uprzemysłowieniem kraju. Nad nowymi źródłami energii. Zagramy w szachy. Do widzenia.
Do widzenia, panie Józefie. Dziękuję. 600 zł. Licho wie, co ten Husiatyński zamierza. Podam jako kierownika swojej pracowni metapsychicznej. Ale niech tam.
Metz? Jak Boga kocham, Metz! Witam pana profesora!
O, przepraszam, nie
pamiętam. Pamięta pan profesor, jak mi profesor wlepił dwóje z fizyki?
Ja?
Co? Ale proszę na bok. No przecież nie mogę pozwolić, żeby profesor czekał w ogonku.
Dziękuję.
Pan profesor za granicę.
A właśnie, paszport...
Zaraz, załatwiam... chwileczkę, momencik. One minute, please. Profesor nie może płacić tak bajońskich sum za paszport. To przecież świństwo. Dziela Mickiewicza są tańsze. Nawet popioły w wydaniu luksusowym.
Ale...
No, w szkole byłem tępy, ale rozkwitłem później. Mam żonę, syna, no i stanowisko. Co dzień podrzucają mi inną tekę ministerialną. No, ale zapowiedziałem służącej nie przyjmować. No, krótko mówiąc, dla profesora zrobię wszystko. Zaraz. Moglibyśmy pana delegować do Francji jako pasiecznika.
Co?
Albo jako siłacza na olimpiadę. No, no, signorem.
Ale...
A może kongres filatelistów i ginekologów? Stop, mam. Profesor pojedzie do Czechosłowacji z dziennikarzami. Ale jako ja... delegat Gazety Codziennej. Kierunek pisma przez 2 tygodnie na pewno nie ulegnie zmianie. Pośle pan im ze 2 korespondencje. Proszę mi dać wszystkie papiery. Za moment służę. Ein Augenblick, Herr Professor.
Boże, zaraz, jak on się nazywa? Finta? Nie. Postrzegalski przytyło. W każdym razie zapowiadał się jako jeden z największych idiotów. A teraz mnie proteguje i klepie po ramieniu. No owszem, proszę bardzo. Zgoda.
Profesorze, proszę, tak. Paszporcik gotów.
Ano.
Podpiszę go pan tutaj, w tym miejscu.
Dziękuję.
I może pan jechać do Czech, Niemiec, Jugosławii, Holandii. 40 zł pozwoliłem sobie uiścić za profesora.
Ależ nie pozwolę,
nie.
Naprawdę.
Proszę nawet nie próbować. Nie przyjmę zwrotu, ani podziękowania. To rewanż Za dwóje z fizyki, profesorze. Bon voyage.
Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się klaniaj i powitania jej słowa złóż. I powiedz ciotce mej, że w Polsce tanio, że tęsknię za nią od dawna już.
Zamknąłem już wszystkie swoje rachunki. W rubryce ma niewiele. 250 dolarów, 600 złotych z groszami, kilka niewyzyskanych pomysłów, garnitur, 3 koszule dzienne, 1 para butów. Ej, tak, tak. Rubryka winien składa się z pozycji znacznie poważniejszych. Uczyłem szaleńca fizyki i brałem od tego pomylonego człowieka po 20 zł za godzinę. Razem złotych 2400. Od dyrekcji zakładów metapsychicznych VOX otrzymałem prawdopodobnie jako lapówka złotych 600. Ach, w szkołach średnich zagważdżałem mózgi młodociane przez lat 3. Otrzymałem w zamian 30 srebrników, przeliczyć na złote. Sprzedałem listy prywatne, otrzymując za popełnione świństwo dolarów 250. Za tubkę radu prawdopodobnie dolarów 200. Panu z magistratu zwrócić za paszport złotych 40. No nie mogę brać pieniędzy od idiotów, no to wyzysk. Aha, o, sprawy erotyczne. Wprowadziłem w blond pewną młodą osobę za lat studenckich. Myślała, że się kocha w człowieku inteligentnym, a tymczasem ja...
Ta sama knajpa i ta sama lurowata kawa. Ten sam stolik z marmurowym blatem. Godzinami wypisywałem na nim równania różniczkowe. Ach, czuję się o kilkanaście lat młodszym.
Wielki kurt siedzi w więzieniu. No to siedzi, no mało ludzi niewinnie sadzają.
Mów ciszej, Rudy, czego się drzesz?
A ma pani rację. Ja niście mu, moi złoty, ja niście mu. Napijmy się lepiej, ja dalej stawiam.
No więc mówię, zrozumcie, kurt siedzi w Moabicie, w więzieniu śledczym. Wzięli go, bo puszczał w obieg fałszywe dolary. Ale to nieprawda. Posądzenie jest fałszywe, nie dolary, to nie jego branża. Jak go wypuszczą, pogadamy. On jeden może coś wiedzieć. Jeżeli ta historia z walizką, to stało się na dworcu kolejowym. To jego wydział, kurt wie na pewno.
Trudy, uważaj!
A cóż u diabła? Mówić mu nie wolno.
Co, nie widzisz ten facet przy sąsiednim stoliku? To ani chybi tajniak.
Który? A. O. Ja tę twarzyczkę skąd znam, jak Boga kocham, znam.
Rudy, Rudy, daj słowo! Rudy!
Myśmy się już gdzieś widzieli, panie ten...
No, nazywam się Wiktor Mecy. Doktor Wiktor Mecy, fizyk. Jestem tu przejazdem.
A, doktor? A ja bardzo nie lubię takich doktorów, panie, takich fizyków. No, odmaszerować, raz, dwa, żebym nie musiał doliczyć do trzech. A już, a! Lewa, prawa,
tak. Stójże pan do stu diabłów, no! Mec! Chodźmy do tego pokoju!
No. Podaj pana profesora Pioruny. Co za szczęście, że Rudy zaczepił pana.
Przepraszam, ja chcę wrócić do domu.
No to, a cóż, Ulicha? Profesor mnie nie poznaje?
Przepraszam, ale...
No, Daveroes, kandydat nauk przyrodniczych, specjalność rury próżniowe.
Co? Daveroes? No, no. Tu, w takim towarzystwie? Szalony mulla, Daveroes. Takiego niedolęgi jak pan nie widziała ani przedtem, ani potem w żadnym laboratorium.
No, no, widzi pan, profesorze, no.
Przy każdym doświadczeniu o mało całej pracowni nie puszczał pan z dymem.
A prawda, prawda, święta prawda. Byłem zakałą uczelni. Tak, zakałą i hańbą i parszywą owcą.
No, dobrze, że pan to nareszcie sam zrozumiał. Lepiej późno niż... Niech no mnie pan odprowadzi. Mieszkam niedaleko, w dawnym moim pensjonacie. Niewiele się zmienił, tyle że należy do innej wdowy i po innym pastorze. Daveroes, kto by to pomyślał? Daveroes Portugalczyk. Ależ wyprawiał pan historię. Pamiętam.
No, no jakże, no. Po którejś eksplozji woda zalała wszystkie korytarze. Przypomina pan sobie, doktorze? No.
Szalony mulla.
No a to jeszcze nie najgorsze. Pan doktor wszystkiego nie wie. Miałem wówczas umowę z portierem. Zakradałem się do laboratorium. No, chciałem tę przeklętą robotę jakoś wreszcie pchnąć. I kiedyś nad ranem gotowałem sobie nad palnikiem Bunsena herbatę. No, zaspany byłem, trochę zmęczony. Co tu dużo gadać. Zamiast cukru wsypałem do szklanki preparat radowy.
Święty Boże. A teraz rozumiem, teraz wszystko rozumiem. Co pan najlepszego uczynił? Co pan narobił? Pan sobie nie zdaje sprawy, co pan narobił. Ja, słyszy pan, ja odpowiadam za ten preparat. Wobec potomności, wobec historii, wobec nauki. Oni mnie mają za złodzieja.
To niemożliwe, czekaj pan.
Nie będę czekał. Muszę zebrać myśli. Daveroes, no przecież ja specjalnie po to przyjechałem do Niemiec. Miałem list od Reichera. Pamięta pan, no tego rudego mechanika ze złotym zębem.
Tak.
Szukają tej tubki od 8 lat. Co pan zrobił z tą nieszczęsną herbatą?
Zaraz, no. Może sobie przypomnę.
No nie, zwariowałem. No przecież po panu nie można oczekiwać podstawowych wiadomości. Pan na pewno nie wie, że można było herbatę odparować i strącić bromek radu. Ocalić preparat.
No to mi jakoś nie przyszło na myśl.
Bodaj pana jasne pioruny. Spreparował pan sobie najdroższy napój na świecie. Kropla po dolarze. Na mój koszt. I co, wypił pan tę herbatę, no?
Tego to nie jestem pewien. Zaraz, bo może dotychczas stoi w jakiejś zapomnianej szafie, a może noszę w sobie 15 mg.
W głowie mi się mąci. $200. Przecież to pan powinien im odkupić ten rad i oczyścić moje dobre imię.
Zaraz, myśli pan, że w tej formie...
Myślę. Nic nie myślę. Skąd pan u diabla weźmie taką sumę? Mam może pana namawiać do kradzieży, co... Nigdy nie rokowałem panu świetnej przyszłości, ale że pan się tak nisko stoczy.
Ależ...
Panie, niech pan jutro do mnie przyjdzie do pensjonatu Bernardi. Strasse. Naradzimy się, co z tym fantem zrobić. Gdzie pan mieszka? Pewnie w dodatku nigdzie nie meldowany, co?
Mieszkam za miastem, ale...
Nie ma pan na kolej, co?
Panie, zaraz, doktorze.
Pan musi do mnie przyjść. Ma pan tu $5.
Chwileczka!
Ale nie głupstwo, niech się pan nie krępuje. Jak pan będzie mógł, to mi pan zwróci. Ach, żeby pana wszyscy diabli. Herostrat, Attila, Genghis Khan.
Ależ profesorze, no.
Kretyn. Zapaskudził mi schylek życia. Cymbal, dureń. Ten wariat musi dziś jeszcze wydzielać emanacje, jonizować powietrze. Prawdopodobnie będzie rozładowywał elektroskop. W ostatnim słowie oskarżonego powiem. Panowie sędziowie, do winy się nie poczuwam. Świadek Daveroes był moim uczniem. Nadużył mego zaufania. Polknął cenny dar racji laureata. Polknął, że się tak wyrażę.
Legat.
Zwariowany. Po tej porze całe miasto jeszcze śpi.
Na Veroves!
Wyścigowej maszynie. Jak Boga kocham. Kiwa na mnie. Co za bezczelność. Aha, pracuję jako szofer.
Dobrze, już dobrze. Idę.
Mój kochany, poczciwy doktor Wiktor Metz z Warszawy. Moja żona.
Witam pana, profesorze.
Pech do usług, biolog.
Nasz lekarz fabryczny, profesor doktor... A gdzie jest mała?
Prędzej, Nimeczko, no!
Chodźżesz. Przedstaw się, to pan profesor Metz. Opowiadałem ci o nim często.
Dzień dobry panu. Ja znam pana doskonale. Ja nazywam się Lina Daveroes. Pan jest złoty, kochany, dobry człowiek. Pan jeden opiekował się bratem w tych okrutnych czasach frankfurckich, kiedy mu się nic nie udawało. Dziękuję panu. Proszę przyjąć ode mnie te kwiatki. I jeżeli pan pozwoli, to pana pocałuję.
Ależ nic nie, brawo!
Jasna z obrazu włoskich. Nie, no, ja nie zasłużyłem. Nie, chyba nie... Na pewno to jest... Państwo mnie witają tak serdecznie. To mylka, panno Lino. Ja nic dobrego nie uczyniłem. Przeciwnie, w owym okresie powodziną się dobrze, a powodzenie ludzi psuje. Stają się wtedy pewni siebie, uszczypliwi, dowcipni. Ja byłem, pożal cię Boże, dowcipny. Brata pani nazwałem szalonym mullą.
A, no to świetnie. A, najwyższy czas. Bardzo prosimy państwa. Tak. A pamięta pan, profesorze, o tego, co mi się wówczas przytrafiało, nie wytłumaczy żaden okultyzm. Naczynia szklane pękały, nim je ruszyłem palcem.
Profesorze, może indyka jeszcze.
A paliki bunsenowskie, gdym tylko spojrzał na nie, zapalały materiały wybuchowe leżące w najdalszych kątach. Proszę bardzo. Pompy sące u mnie na odwrót tłoczyły wodę. Przepraszam. Zalewając cały układ doświadczenia. Pracę wielu tygodni. A profesorze, wybuch butli z wodorem, pamięta pan?
Okropność. Czym był Attila, historyczny Micz Boży w porównaniu z panem? Takim nowicjuszem.
Gdyby nie ten kochany, dobry doktor Metz, popełniłbym samobójstwo. On jeden z jakąś nadludzką cierpliwością poprawiał, reperował, zacierał ślady moich codziennych zbrodni. Chodził jak dobra wróżka od aparatu do aparatu. Po jego odejściu popękane rury znów były całe, dziurawe naczynia trzymały próżnie, a aż do następnej katastrofy.
Przesada.
A mówiłeś jeszcze...
Daveroes, dawniej miałeś pan przynajmniej jedną zaletę.
Mianowicie.
Mówiłeś prawdę, a dziś co? Robi pan ze mnie jakąś postać z powiastek umoralniających dla młodzieży. No, no niech się pan spyta o mnie w Warszawie. Tam powiedzą panu prawdę o dobrej wróżce. Dzieci mnie przeklinają i matki z łożeczka.
Ależ dlaczego? Nie wierzę.
Ach, wojna. Wojna mnie wykoleiła. Wykładałem fizykę w szkołach średnich. Znęcałem się.
Nie wierzę, żeby pan komuś dwójkę...
Stawiałem. Pali z minusem stawiałem. 10 lat belferki. Pani wie, co to jest? To mędrca hinduskiego przerobić może w śledziennika. No nie chcę przez to powiedzieć, że kiedykolwiek byłem mędrcem. No, legenda. Jeszcze jedna legenda.
Może wina, panie profesorze. Jakiego pan woli? Białego czy czerwonego?
Czerwony może. Dziękuję.
Yeah.
właściwie jestem? Co ja tu robię na tapczanie i pod puszystym kocem? Ubogowie, w jedwabnej szafirowej piżamie. Upiłem się? Ładna historia na pierwszej wizycie. Ale co to? Zamknę oczy i niech ten uroczy sen trwa jeszcze chwilę. Skąd tu licha Daverroes ma taką piękną siostrę? Nie, 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 ta mala nie istnieje. To też mi się śni.
Metz?
To śni mi się.
Metz?
Co?
I pan jeszcze? To byłem już u pana niespokojny. 5 godzin spał pan jak zabity.
Śpię sobie i marzę, jak człowiek szczęśliwy.
Mam do pana wielką prośbę. Niech mi pan nie odmawia. Przez pamięć na dawne dobre czasy.
Więc to nie jest sen?
Nie, ja wiem, że przemysł i praktyka, rynek i handel nie mogą pana nęcić. Wiem, że pociągają pana prace naukowe, teoretyczne. W swojej fabryce mam laboratorium badawcze. Krótko mówiąc, powiodło mi się. Towarzystwo akcyjne MEFAR. Medycyna, farmakologia. Centrala Berlin, filie Frankfurt, Turyn, Buenos Aires. Ja, szalony muła, Leon Daverroes, jestem naczelnym dyrektorem.
Święty Ozerysie.
Za chwilę wezwą mnie do brydża. No, z doktorem Pechem nie ma żartów. A więc krótko, zatrzymuję pana. Będzie pan pracował w naszym laboratorium badawczym. No, pensji jeszcze nie oznaczyłem, ale walizkę pana już sprowadziłem z tego ponurego pensjonatu. No, nie wróci pan już na Lutherstrasse.
Ale czy pan wie, z kim pan mówi, panie dyrektorze? Ja jestem zniszczony gruchot, stary belfer, wykolejeniec. Od 15 lat nie miałem w rękach precyzyjnego przyrządu fizycznego.
No cóż, ryzykuję. Załatwione.
Daverroes, mówię 2 bez atu.
Dobrze, dobrze, już idę. Przepraszam. Dzień dobry, pan Nodorsz.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Pocztę przygotowałam, leży w gabinecie na biurku.
Pan przejrzę.
Hamburg? Halo? Hamburg? Tak, jest, łączę.
Nie, niech wyślą kogoś samolotem.
Dyrektor prosi o przyjazd. Tak, tak, jest, samolotem.
Pan Nodorsz.
Słucham.
Proszę wezwać do mnie inżyniera van der Lindena. Niech rzuca, wszystko będzie mi potrzebne przez jakieś 2-3 godziny.
W tej chwili, panie dyrektor.
Właśnie, właśnie. A, profesorze, tędy proszę, proszę bardzo.
Tak jest, panie dyrektorze.
Słucham, panie dyrektorze.
Profesorze, pan pozwoli. Inżynier van der Linden. Pracuje nad prądami wysokiego napięcia, specjalność transformatory.
Bardzo, bardzo mi przyjemnie.
Inżynierze, mamy tu, jak pan widzi, gościa. Znakomitego gościa. Profesor dr Metz z Warszawy. Jeden z najlepszych, najzdolniejszych fizyków.
Ależ no...
Mam zaszczyt być jego uczniem. Dr Metz, oznajmiam to panu z radością, zostaje u nas. Będzie pracował w laboratorium. Otrzyma pokój po panu Klagesie, który wyjeżdża za granicę.
Jest.
Pokaże pan profesorowi fabrykę. Przydzieli mu pan najzdolniejszego z naszych mechaników, może Pereboma, dobrze?
Tak jest, panie dyrektorze.
I będzie pan dniem i nocą czuwać nad tym, by profesorowi na niczym nie zbywało. Gdyby zażądał ptasiego mleka, sprowadzi mu pan bańkę.
Oczywiście, panie dyrektorze. Panie profesorze, proszę bardzo. Pan profesor będzie łaskaw.
Dziękuję.
Pójdziemy obejrzeć fabrykę. Pan profesor pozwoli.
Tak,
teraz prosto na lewo. Stacja wysokiego napięcia. A tutaj
transformatornia.
Transformatornia.
hala precyzyjnych obrabiarek. Oddział trzeci.
Sprężarki.
Tak jest. Wypędzalnia.
Aha, taśma montażowa.
Lampy próżniowe, rtęciowe. Lampy kwarcowe.
A tutaj, o ile się nie mylę, oddział rentgenów, tak?
Tak jest, oddział rentgenów. Jesteśmy w laboratorium. Tu mieści się nasz największy skarb. Preparaty radowe. Może pan, panie profesorze, zechce się rozejrzeć, jakie tu mamy przyrządy, a ja pójdę zawiadomić doktora Pecha o pańskiej wizycie. Doktor Pech zapozna pana profesora z działem chemicznym.
O Boże. Święty Boże. 14 tubek z radem. 14 wyrzutów sumienia. Jak w tych warunkach zwrócić Daveroesowi uwagę, że taką jedną tubką oczyściłby moje dobre imię? Czy jakikolwiek geniusz prowadzący taki gigant mógłby jeszcze pamiętać o mojej zagubionej tubce? Chociaż nawet sam ją spożył. O Boże, co robić?
Panie profesorze, doktor Pech czeka. Tego królika nazywam Hindenburg. Ma takie sumiaste wąsy. Niech mu się pan przyjrzy, profesorze. Karmię go od 14 dni nowym preparatem naświetlonym promieniami ultrafioletowymi. Produktem Mefar PECH-72. Uważają panowie, co się z tym królikiem dzieje?
Rusza wąsikami.
Uszami?
Ależ spójrzcie na wyraz jego oczu. To bohater. Preparat Mefar PECH-72 przeistacza tchórzliwego królika w bohatera. Proszę teraz do tej klatki. O. A? Ten znów, kiedy go dostał, był w pożałowania godnym stanie. Osowiały, wyleniały, a dziś po zastosowaniu MP-72 to bydle jest najwytworniejszym Don Juanem. A o, te szczury Kleopatra i Ninon de l'Enclos szerzą istne spustoszenie w sercach gryzoniów. Natomiast z damy kameliowej nie jestem zadowolony. Nie żre, chudnie, piszczy, przesada i ckliwość. Niech diabli porwą romantyzm. Oto pański gabinet, profesorze.
Ależ no, tyle tu przyrządów, przecież ja...
Panie profesorze, wszystkie nasze wolty i ampery są na pańskie usługi. Niech pan tylko da sygnał, a jeżeli trzeba, zatrzymamy wszystkie warsztaty, przepalimy wszystkie bezpieczniki, puścimy z dymem kable. 200 tysięcy voltów, milion voltów.
Dziękuję. Jaka szkoda, że nie mam bujnej fantazji pana Kozdrajskiego. Każdy tu tkwi, gdzie powinien, jak śruba w nowoczesnej maszynie. Szczęśliwi, dzielni ludzie. Ach, tylko ja jeden, piąte kolo od nieistniejącego wozu. Szmelc. Ach, panie Kozdrajski.
Profesorze,
Ja już od tygodni chciałam z panem porozmawiać. Fabryka przechodzi w tej chwili poważny kryzys.
Co takiego?
Mąż mówił mi, że ten preparat doktora Pecha plata dziwne figle.
No.
A myśmy postawili na te proszki wszystko. A konkurencja twierdzi, że są zupełnie jalowe. Nie posiadają osławionych witamin. Prasa...
Najokropniejsze jest to, że zwierzęta osowiały. Hindenburg wyleniał, nawet Niną de Langlois sieje. Niech pan profesor coś wymyśli.
Nino, pan profesor...
Pan profesor potrafi wszystko. Zobaczysz, pan profesor odnajdzie nawet tę nieszczęsną walizkę.
Nino...
Och, moja droga, Leon nie będzie ukrywał nic przed panem profesorem. Ja go tylko trochę uprzedzę. Niech pan słucha, panie profesorze. Kilka lat temu Leon był w Chinach i w Japonii, w jakiejś komisji epidemiologicznej. Szef owej wyprawy zaraził się tyfusem. Przed śmiercią powierzył bratu kolekcję preparatów bakteriologicznych. No, tyfus, dżumę, szkarlatynę, sama nie wiem, co tam jeszcze. I panie profesorze, w Berlinie ktoś zamienił walizki. Leon zamiast bakterii znalazł dwa kołnierzyki, jedną zmianę bielizny jegerowskiej, parę starych butów i kilogram kiełbasy.
Boże, Boże, każdy ma jakiś luk honorowy.
Ach, mąż do tej pory nie może się uspokoić. Zgłosił się do władz z prośbą o aresztowanie i wyrok. Ale nikt nie wiedział, jak ten czyn zakwalifikować. Karygodne niedbalstwo, czy pogwałcenie przepisów kolejowych. Ach, gdyby jeszcze wybuchła dżuma, ale ta...
Leon szuka tej walizki wszędzie. Przebiera się nawet w stare łachmany. Trafił już na ślad walizki, ale nie może jej odzyskać. Ktoś go szantażuje.
A więc to... Dlatego przyjaźń z tym obrzydliwym Rundim. Rozumiem, teraz wszystko rozumiem. A ja chciałem tego człowieka molestować od dupkę. On dźwiga większe brzemię niż ja. Ciężkie brzemię.
Najdroższy panie profesorze, wierzę, że tylko pan profesorze.
Chwileczkę, muszę się zastanowić. Może mnie pani zostawią na chwilę samego? O Boże, jak ona na mnie spojrzała. Każdy człowiek przypomina do złudzenia zwykłą kuchtę. Wierzy, że przyjdzie nagle rycerz w lśniącej zbroi i jednym gestem uwolni go od trosk i zmartwień. Cała literatura na tym się opiera. Cudna Lina uważa mnie za Lohengrina z opery. No dobrze, wdzieje na stare lata srebrną zbroję.
Doktorze Pech, czym pan naświetla swoje preparaty?
Światłem ultrafioletowym.
Wy medycy traktujecie przyrodę jak dziennikarze filozofię, albo sądownicy psychologię. Z grubsza i mniej więcej.
Proszę?
Czy pan wie, co to jest światło ultrafioletowe? Bezmiar różnych drgań, olbrzymia skala tonów, orkiestra symfoniczna.
A co pan wie o biologii? Symfonia też.
Zaraz, powoli. Zbudujemy w mojej pracowni wielki spektroskop. Będziemy naświetlali proszki wszystkimi kolorami niewidzialnego światła. Od promieni fiolkowych do rentgenowskich, a nawet do promieni gamma. Puścimy wszystkie aparaty w ruch. Rozdzwonimy cały fortepian, cały klawikord optyczny. 5 minut, godzina, cała noc, cała doba, tydzień, miesiąc. Proszki, w których dostrzeżemy zmiany, oddamy medycynie do dalszego opracowania. A zobaczymy potem, jak będzie się czuł Hindenburg i dama kameliowa.
Pana z torbami puści.
Ale...
Cała produkcja fabryki nie wystarczy na te doświadczenia. A zresztą niech pan robi, co się panu żywnie podoba i ja umywam ręce.
Wdałem się w jakąś straszną, okropną kawala. Godzinami palą się lampy niebieskie, żółte, a człowiek, który te moce rozpętał, nie ma już nic do roboty. Ach, czeka na fiasko. Wszystko to można by wyrazić jednym wzorem. W plus M równa się id plus j kwadrat.
To znaczy Wiktor Metz równa się idiota do kwadratu.
Panie, pan nam niszczył meblowanie. Ale... marmurowy blat. Blat to nie sztambuch, panie.
Bardzo przepraszam, no pan ma rację. Niech pan mi poda jeszcze jeden koniak.
Dobrze.
O, Rudy, nie mogę. Ja doprawdy już nie mogę.
Nie pij, pij, kochana. Dzisiaj są twoje urodziny. Musisz wypić tyle, ile masz lat.
Oj, Rudy, Rudy, ja nie mogę. Pij. Rudy, nie nalewaj, błagam.
Ale po co pan zmusza tę panią do picia podlego alkoholu? My dwaj możemy sobie na to pozwolić, ale panienka, no...
A, ja tę twarzyczkę znam. Ja sobie tę facjatę przypominam. Myśmy już mieli z sobą rozmówkę na osobności, panie...
Metz.
A, Metz. Dobrze, dobrze, że pan powiedział, jak się pan nazywa, bo za chwilę rodzona matka pana nie pozna, panie ten...
Metz.
O... Zmów pan paciurek, tak, napisz pan testament w notesiku.
Dobrze mówisz, Rudy, ale za długo. Załóż mu Nelsona, no, Rudy, prędzej.
Rudy, Rudy, niedobrze mi, Rudy.
Przepraszam, zapraszam. Zmasakruje mnie pan za 5 minut. Na 5 minut proszę o prolongatę. Pani cierpi. Tu może pomóc tylko ostryga. Nie, nie, nie żywa. Poeci liryczni szkoły lwowskiej wymyślili świetny sposób na zatrucie alkoholem. Ręczę za skutek. Kelner, proszę o świeże, surowe jajko, szklankę, pół cytryny i pieprz, ale prędko.
Służę panu.
Proszę, proszę pani. Chwileczkę, niech pani to jednym haustem pije. Pani Zofio, no, siup.
Oj, skąd pan wie, że mam na imię Zofia?
O, panie, pan to nazywa?
No nie no.
Ostryga!
Działanie ostrygi lwowskiej polega na tym, że cienka warstewka substancji proteinowej ścina się, hamuje parowanie alkoholu i tamuje dostęp do pewnych ośrodków nerwowych.
Czy to wie kto w całym kraju, po co żółtko bywa w jaju? Ostrygam tak, mtak, ostryga, człowiek żyje znów i dryga. Ostrygam tak, mtak, ostryga, człowiek żyje znów i dryga. Siadaj pan z nami, nazywam się Rudy Liebeck, a to jest Zofia Eleonora, moja narzeczona, obchodzi dziś urodziny. Co pan pije? Ja stawiam.
O, widzę niezgorszą baterię na stole. Ciągnijmy po kolei. Zdrowie pani.
Zdrowie. Ja piję pańskie zdrowie. A pan ma spust? No, 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 no. Chłopaki, chłopaki, spokój. Max, Max, chodź. No. Czarny Edek. Zapamiętajcie sobie. Jeśli by... kiedykolwiek spadł temu człowiekowi w los z głowy, to sprawca tego może sobie zawczasu wyrobić w cyrkule akt zejścia. Pijmy, panie Metz.
Zdrowie pani.
Zdrowie.
Jaki pan miły.
A, ja dla pana, dla przyjaciela, dobroczyńcy wszystko zrobię. Wszystko. Mów mi, Rudy.
Wiktor jestem. Do dna, Rudy. Słuchaj no, przyjacielu, spotkałem cię już raz tutaj, w towarzystwie mojego kolegi. On szuka pewnej walizki.
A nie, 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 nie bądź bracie za mądry. Rudy Liebeck nikogo nie zdradzi.
Czekaj, czekaj, w walizce są epidemie. Skluczesz jeden słoik i całe miasto zarazisz. Dżuma wybuchnie w Europie.
Z tej dżumy żyje kilka rodzin.
Rudy, dyrektor da odszkodowanie, zaręczam cię.
Starczy im do końca życia. Ale bo to obejdzie się bez policji.
Cicho, Rudy, cicho.
Rudy, tu nie ma żartów. Gadaj, gdzie to jest.
Nie, 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 bracie, honor przede wszystkim. No, sekret zawodowy, no nie mogę, nie.
Ale
mogę.
Rudy, ukradnij tę walizkę, a potem... O, no, jest...
To rzecz dozwolona. A ile dajesz?
Majątek.
$200. Całe życie pracuję, żeby taką sumę uzbierać. Bo ja mam swój dług honorowy, ale... Dobroły zdał od ręki.
Dla ciebie wszystko. Spotkamy się, no powiedzmy, na... Na rogu gipsowej.
O,
co? Tak. Pamiętaj, żadnych szpiclów, żadnych policjantów, honorowo.
Honorowo. A wiesz ty co, Rudy? Ja ci wyrwę tę walizkę i zacznę uciekać. Co?
Musisz mnie przedtem pomić, bracie. Bo inaczej ze mną będzie źle. Jakbym się przed swoimi tłumaczył.
Powiedź?
No, zrobiłem próbę.
No,
tak?
No.
Chodź tu, nie bój się.
A?
Pięścią w brzuch. W dołek. Knockout. Rozumiesz, bracie?
Rudy.
Czy można? Przyniosłam panu kwiaty.
O Boże. Wiosna.
Jak pan wygląda?
Co?
Oko podbite, twarz spuchnięta. Kochany panie profesorze, to chyba nieprawda, co wszyscy mówią. Taki straszny, taki brzydki nauk. Wyjdę za pana za mąż, ale pan mi obieca, że przestanie pić.
Co? Panno Lino, proszę mi takich propozycji nie robić. Nie ożenię się z panią już.
No Boże, no ja i Wiosna z włoskich obrazów nie. Oj, nie, nie, nie.
Van der Linden, z naświetlaniem koniec. Proszki bada teraz medycyna. My fizycy złożyliśmy broń. A więc z jedną sprawą koniec, bierzemy się za drugą. Panie inżynierze, w przyszłą niedzielę potrzebna mi będzie pańska pomoc. Przy zbiegu dwóch ulic w najbardziej podejrzanej dzielnicy miasta zobaczy pan walkę biblijnego Dawida z biblijnym Goliatem. Pan będzie wówczas przechodniem. Ale kiedy Dawid powali olbrzyma i wydrze mu z rąk walizkę, wówczas pan z kolei wydrze walizkę Dawidowi. Trzeba biec tak, by wymknąć się policji. Dawid to ja, ale no nie potrafiłbym biec tak szybko. Meta, willa Daveroesa, pierwsze piętro.
Jak to, pan doktor chce popełnić napad i kradzież?
Tak.
O, diabli nadali. 6 lat ciężkiego więzienia.
Ale tu chodzi o spokój państwa Daveroes. A przede wszystkim panny Liny.
Może pan liczyć na mnie do 12 lat więzienia. Włącznie.
Rewelacyjne odkrycie biologiczne! Proszki Mefarmet! Hormony świetne wynalezione przez profesora Meca! Rewelacyjne odkrycie biologiczne!
Profesora doktora Wiktora Metza na posiedzeniu w Akademii Nauk.
Czego ci ludzie chcą ode mnie, panno Lino? Czego?
Artykuły, wywiady, gratulacje, odznaczenia, kwiaty.
Poszaleli.
Panie profesorze, proszę mi podyktować to przemówienie, jakie pan wygłosi w Akademii Nauk. Słucham.
A mogę wspomnieć, że siedziałem w Moabicie, oskarżony o zakłócenie spokoju publicznego, o wszczęcie bójki z przestępcą, który zbiegł, o stawianie oporu władzy, a także usiłowanie ucieczki i przejście ulicy w miejscu niedozwolonym.
Panie profesorze, słuchaj, tytuł już napisałam.
No dobrze, już dyktuję. Panowie, to nieporozumienie. Nie zasłużyłem na dyplom honoris causa. Nie mam pojęcia o biologii. Nastawiłem kilka rurek i spektroskop. To wszystko. Wykradzenie starej walizki profesora Daveroesa wložyłem sporo inteligencji, przebiegłości i sprytu. To nic nie znaczy, że bakcyle przez te 2 lata wyzdychali.
Ja postąpiłem rozumnie, ale tak zwane odkrycie? Zdobyłem sławę niezasłużenie. Czy dalibyście tytuł akademicki ślepej kurze dlatego, że przypadkiem trafiła na ziarno? Zaraz, dlaczego pani przestała pisać?
No tak. Pan cierpi na minderwertig kajtskefil.
Poproszę o krótszą belgę.
Mówię po prostu, że pan nie wierzy we własne zdolności. Pan uporczywie pomniejsza rezultaty swojej pracy. Kim był pański ojciec? Gdzie pan spędził lata dziecinne? Co się panu śni w nocy?
Ojciec urzędnik, lata dziecinne Warszawa, sny wiosna włoska.
To dziwne. Pan jest tak zwany odwrócony pyszałek.
Ale...
Inni szczycą się byle czym. Wygraną na loterii, odziedziczonym majątkiem, czupryną 60. roku życia, wygraną na wyścigach. Bez nich słońce by zgasło i ziemia pękłaby na dwoje. A pan ma inne ambicje. Pan chce być na gwałt oszustem.
Bo ja jestem oszustem, panno Lino. Oto mój brulion i zapiski. To jest dowód. A gdyby pani przeczytała ten dziennik...
Przeczytałam wszystko.
A, rozumiem. Teraz rozumiem, dlaczego stronica 65 pachnie fiolkami. Ale przecież ja pisałem po polsku.
No, w Berlinie są przecież poloniści. Wiem. Słyszy pan? Wiem wszystko. I to, że chciał pan odkupić instytutowi we Frankfurcie tubkę z radem, a pieniądze zdobyte na ten cel oddał pan Rudiemu za walizkę z bakteriami. Poświęcił się pan dla mojego brata.
Oszukałem nawet sympatycznego skądinąd opryszka. No nie kupiłbym nigdzie tubki radu za $200.
Nikogo pan nie oszukał. Słyszy pan? Rozmawiałam o tym z mechanikiem Fleischerem, który do pana pisał w sprawie radu. Otóż Fleischer przypomniał sobie, że pan położył tubkę w pewnym eksykatorze obok kilku kryształów. Te kryształy zabarwiły się przepięknie i teraz efekt Meca studiuje profesor Walfisz. Właśnie pisze rozprawę.
Ale... Dosyć, no protestuję, weto, efekt Meca, kpiny.
Panie profesorze, ja przecież studiowałam wiele dzieł psychologicznych, ponieważ chciałam zrozumieć pańskie postępowanie.
Panno Lino.
I doszłam do jednego wniosku. Gdyby wszyscy mieli takie przeczulone sumienie i takie skrupuły jak pan, Juliusz Cezar byłby rewirowym, Dizraeli drobnym urzędnikiem w MZ-cie, a Kolumb konduktorem tramwaju.
Ale no...
Musimy nadrabiać miną, słyszy pan? Ja też nie jestem ładna rano. Przystojnienie dopiero pod wieczór. Różuje usta, onduluje włosy.
Oczywiście, przekonała mnie pani. Pani przystojnieje pod wieczór. Ondulacja, tak, oszustwo, wszędzie oszustwo.
Oświadczam się panu po raz drugi.
Wiosna. Moja wiosna z obrazów włoskich. No, gdybym nawet to i owo w życiu przeskrobał, cóż znaczą wszystkie przestępstwa wobec tego figla, którego mi dzisiaj los splatał? 42 lata. Skąd? Za co? Jakim prawem? Nie poczuwam się do żadnej winy. Lino.
Pocałowałam pana.
O Boże. No tak, teraz naturalnie ożenię się z tym smarkaczem. Ach, wiosna.
Wiosna, wiosna. Panie profesorze.
Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według powieści Bruno Winawera Dług honorowy w opracowaniu radiowym Zofii Orszulskiej. Osoby: profesor Metz, Jaremas Tempowski, Kozdrajski, Leon Pietraszkiewicz, Kulka, Jerzy Bielenia, Husiatyński, Czesław Kalinowski, Tyna, Halina Jezierska, Dygnitarz Magistracie, Witold Kaluski, Daveroes, Mieczysław Pawlikowski, Rudi, Marian Łącz, Zofia, Benigna Sojecka, Senta, Janina Szydłowska-Kaluska, dr Pech, Andrzej Szczepkowski, Lina, Zofia Mrozowska, Van der Linden, Jerzy Tkaczyk, sekretarka, Jadwiga Kurylukówna oraz inni. Reżyserował Jerzy Rakowiecki. Asystent reżysera Juliusz Owicki. Realizacja akustyczna Halina Machaj.